Dziękuję bardzo. Przekazuję wam pozdrowienia ze zboru w Suwałkach. Tak jak pastor powiedział, tu jesteśmy na krótkim wypoczynku i stąd przy okazji niedzielnego nabożeństwa u was jesteśmy. Trochę takie dziwne doświadczenie, że są dwa nabożeństwa, jedno po drugim. Mam wrażenie, jakby te drugie szybciej szło niż te pierwsze, a powinno być odwrotnie, bo pierwsze powinno szybciej iść, bo jest zaraz drugie. Tak mi to przynajmniej mówiono, że przynajmniej na pierwszym trzeba trzymać rygor czasowy, żeby nie wpadło na drugie. A teraz okazuje się, że jakoś tak szybciej i drugie moglibyśmy dłużej, a tu już instrumenty zniknęły, to znaczy, że już w ogóle mamy dużo czasu. Chciałem się z wami podzielić takim słowem, którym może tym razem nie będziemy gasić światła, a to dobrze, bo ktoś inny przy pulpicie jest, bo poprzednio prosiłem o zgaszenie światła, ale ktoś mi zwrócił uwagę, że mnie nie widać. I dlatego może będzie dobrze. Możemy wyświetlić, tak, prezentację? Będę się posługiwał prezentacją, dlatego jestem tu z przodu, że muszę też czytać to, co jest tej prezentacji. Biblię mam, tylko położyłem tam. Tu nie brałem już za drugim razem, bo i tak nie korzystam z niej. Tekst jest na slajdach. Dwa dni temu byliśmy z żoną przy okazji tam trochę gorszej pogody we Fromborku i coś tam zwiedzaliśmy, między innymi katedrę we Fromborku. Na wejściu do katedry jest taka informacja, że jest to kościół, to dom Boży. I należy zachować ciszę, jak również należy powyłączać różne urządzenia, czy w odpowiedni sposób się zachować. Myślę, we wszystkich miejscach kultu religijnego takie informacje się pojawiają, ale zawsze jest właśnie, mnie osobiście jakoś tak porusza, jak słyszę, że cisza, Pan jest blisko. Że w tym sensie, że jak Pan jest blisko, to my z kolei musimy być cicho, a może powinniśmy być głośniej właśnie wtedy, kiedy jest Pan blisko, powinniśmy do Niego się zwrócić. W każdym razie myślę, że w kościele, który zrobił na mnie wrażenie, no bo to jest obiekt historyczny, jest trochę tak jak z mieszkaniem, jeżeli kogoś zaprosimy do siebie do domu i mamy ładne mieszkanie, ładnie urządzone i ono robi wrażenie na gościach, to trochę splendor na nas spływa. Tak samo i z kościołem chyba jest po części tak, że jak ludzie widzą coś wspaniałego, w jakąś wspaniałą budowlę sakralną, to mamy nadzieję, że Bóg z tego ma jakąś chwałę dla siebie, jakiś splendor. To przynosi mu wielkości. Jest jakieś zamieszanie? Coś nie tak powiedział? Aha. Proszę bez komentarzy. Komentarze proszę zanotować na kartce i później można w kawiarence przedyskutować. Więc z tą wielkością naszego Boga nam czasami się po ludzku wydaje, że jeżeli zrobimy coś naprawdę wielkiego dla Boga, no to Bóg tak się lepiej poczuje, bo dla Niego chwała spłynie. Ale to takie ludzkie myślenie, bo my to tak traktujemy. Jak się dobrze przygotujemy, jak mamy fajną chatę odszykowaną i zaprosimy gości i oni podziwiają tą chatę, no to i my wtedy jakby tak rośniemy. Ale to jest, wiecie, ludzkie myślenie. Bo Bóg zadał kiedyś takie pytanie swojemu ludowi przez proroka. Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Jest to fragment z Księgi Izajasza, gdzie Bóg jednocześnie mówi, że niebo jest Jego tronem, a ziemia podnóżkiem Jego nóg. To wszystko uczyniła Jego ręka. Więc pytanie, czy jest jakieś szczególne miejsce, które jeżeli człowiek stworzy dla Boga, to będzie dla Niego jako mieszkanie. I tutaj natrafiamy na różne takie problemy, bo prawda jest taka, że pierwsza świątynia, którą wybudowano, ona powstała jakby na Boże zlecenie. Ale jednocześnie już w Nowym Przymierzu wiemy o tym, że to jest tylko obraz. I zarówno Szczepan w swojej mowie skierowanej do rodaków, do Żydów, powtórzył tą prawdę, że co prawda Dawid, a w zasadzie jego syn Salomon zbudował mu świątynię, zbudował mu dom, ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych. Niebo jest jego tronem. I właśnie tu cytuję proroka Izajasza, tak jak prorok powiedział. Bóg nie mieszka w takich miejscach. Podobnie wyraził to może innymi trochę słowami apostoł Paweł, kiedy mówił do narodów, do pogan. Kiedy dotarł do Greków na Areopagu, powtórzył to w ten sam, tą samą myśl, że Bóg stworzył wszystko, co jest na nim i ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko. Ale kiedy cofniemy się trochę historycznie, to widzimy, że no, naród wybrany miał świątynię, prawda? Był pierwszy przybytek, a później Dawid, w jego sercu wzbudziła się myśl zbudowania czegoś trwałego dla Boga. Oczywiście nie on zbudował, tylko jego syn Salomon. Ta pierwsza świątynia została zburzona, zostali uprowadzeni do niewoli, ale po powrocie z niewoli odbudowali tę świątynię i ta druga w czasach Chrystusa, nazywana świątynią Heroda, no robiła wrażenie. Józef Flawiusz, historyk żydowski, napisał, że jeżeli ktoś nie widział świątyni, to mało co w życiu widział, że ona naprawdę robiła wrażenie. Tym bardziej, że jeżeli ktoś z was był może w Jerozolimie, to wie, że tam jest na przykład taki zakaz budowania z czegokolwiek innego jak z białego piaskowca. Nawet jeżeli wybudujesz czegoś innego, musisz to obłożyć piaskowcem. I to robi niesamowite wrażenie, bo Jerozolima jest na kilku wzgórzach położona i jeżeli się stoi na jednym z nich i widzi się pozostałe i słońce pada, tam słońce często operuje, to to robi taki niesamowity efekt. Więc jeżeli się patrzyło na przykład z Góry Oliwnej, z tej po wschodniej stronie na wzgórze świątynne i blask tego piaskowca musiał robić wrażenie. Sama budowla była jakimś no, dziełem architektonicznym, ale szczególnie ciekawe jest, przepraszam, szczególnie ciekawa jest ta platforma, która... Bo jesteśmy na wzgórzu świątynnym na płaszczyźnie, ale de facto jest to wzniesienie, góra. Tradycja mówi o tym, że jest to góra Moria, na której Abraham miał złożyć swego syna Izaaka w ofierze Bogu. Tak się to złożyło, no ale nie widzimy tej góry, ponieważ oprócz samej świątyni, która była na górze, zostało stworzone wzgórze świątynne. Obecnie tutaj w tym miejscu jest, no nie ma tej świątyni, jest kopuła skały, szczególnie ważne miejsce dla muzułmanów. Tutaj jest meczet Al-Aqsa, a tu w tym miejscu się znajduje fragment tego muru zachodniego, wzgórza świątynnego, znajdujący się na części przynależącej do społeczności żydowskiej i nazywany ścianą płaczu czy murem mur zachodni, no chyba tak to się nazywa. Więc jakbyśmy weszli tam do takich podziemi, które są wzdłuż tego muru zachodniego i one przebiegają pod akurat dzielnicą muzułmańską, co wywołuje też tam określone protesty muzułmanów, ale no, Żydzi wykopali taki tunel przy tym, archeologiczny przy tym zachodnim murze, to wewnątrz można zobaczyć różne takie informacje o byłej świątyni, między innymi tą makietę wzgórza świątynnego i pokazane jest, jak jest ta platforma z kamienia naniesiona, w taki sposób zbudowana, żeby tworzyć taką płaszczyznę. Obok jakieś zabudowania starego miasta, no i tutaj już jest pokazane miejsce, w którym kiedyś stało świątynia, a obecnie jest ta kopuła skały. Kiedy Pan Jezus przebywał w Jerozolimie, to na początku Ewangelii Jana znajdujemy taką historię, która dla wielu jest trochę taka no, wprowadzająca w konsternację, bo on taki łagodny, taki dobry, miłujący, który uzdrawiał, leczył, pomagał ludziom, zdenerwował się, wypędził to całe towarzystwo, które w tej świątyni zrobiło sobie targowisko, jaskinie zbójców, spelunę, dokładnie tak jest tam to określone, a powinno być to miejsce modlitwy dla narodów. I wtedy Żydzi, widząc jego zachowanie, mówią, no, jakim prawem to czynisz? Kto ci dał prawo, żeby tak postąpić? Pan Jezus im odpowiada w ten sposób, stoją w świątyni i mówi, zburzcie tą świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na co Żydzi odpowiadają, 46 lat budowano, bo tyle mniej więcej czasu trwała ta odbudowa plus przebudowa, rekonstrukcja, no całe pokolenie można powiedzieć, 46 lat. Nie budowano wtedy tak, jak dzisiaj się buduje, gdzie przyjedzie jakaś duża firma ze sprzętem i momentalnie, jak widać, jak to wszystko rośnie, tylko to te kamienie, które tam zostały umieszczone na tym wzgórzu świątyni, jak również świątyni, one musiały być z kamieniołomów przemieszczone i dopiero na miejscu były budowane. I przez 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją zbudzić, ale on mówił o czym? O świątyni ciała swego. Nie miał na myśli tych zabudowań. To jest znowu taka sytuacja powtarzająca się. Pan Jezus mówi o jednym, ale oni rozumieją coś innego. Ja nie dziwię się, bo ja też, gdybym słuchał tej wypowiedzi, będąc w tym miejscu, w którym oni byli, to samo miałbym na myśli. No jak to on mówi, że odbuduje w 3 dni coś, co 46 lat budowano? No i właśnie tak wygląda dzisiaj to miejsce przy tym zachodnim murze, a tutaj gdzieś wejście jest, nie wiem już dokładnie gdzie, czy tam, do tych podziemi, gdzie są te wykopaliska i można tam przemieścić się, bo tu jest fragment dzielnicy żydowskiej. Tak wygląda Stare Miasto, to jest ta wzgórze świątynne, ten fragment Starego Miasta również ze wzgórzem świątynnym jest w zarządzie wspólnoty muzułmańskiej. Tutaj chrześcijanie mają swoją dzielnicę z Bazyliką Grobu Pańskiego i Ormianie mają swoją dzielnicę. Ale tutaj, jeżeli jesteśmy przy ścianie płaczu, to możemy wejść do tego tunelu, zejść w dół i przemieszczać się wzdłuż tego zachodniego muru, który przy ścianie płaczu. Tak to wygląda. Te bloki skalne są naprawdę duże. W górę idąc są już mniejsze, ale myślę, że to już jest nadbudowa, która być może była rekonstruowana współcześnie. Natomiast we wnętrzach tego tunelu przewodnik opowiada o historii, a jednocześnie idąc tutaj w lewo można oglądać, dojść również do miejsca, które jest na wprost jakby tego miejsca najświętszego, byłego miejsca najświętszego, ono jest w szczególny sposób tam oznakowane, a także znaleźć takie fragmenty wykopalisk, bo idąc tym tunelem w pewnym momencie pod nogami jest szyba podświetlona i można zobaczyć bloki skalne zwalone, bo kiedy Pan Jezus wychodził ze świątyni, to jeden z jego uczniów mu zwrócił uwagę: Panie, zobacz, co za kamienie i co za budowle. Na co Jezus mu odpowiedział: czy widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. I to jest jakby dowód tego, że z tej świątyni nie został kamień na kamieniu, to wszystko zostało zburzone. W 70 roku wojska rzymskie, tłumiąc powstanie żydowskie, wykonało się to słowo prorocze. One zostały zburzone. I nie wiem, ile czasu to trwało, bo skoro 46 lat budowano świątynię, czy da się też w 3 dni na przykład zburzyć ją. Ale zostało zburzone i fragmenty tych kamieni właśnie gdzieś pod tymi, w tym tunelu można zobaczyć, jak leżą. Ale Pan Jezus powiedział jeszcze kiedyś takie znamienne słowa, które są szczególnie w Kościele katolickim uważane za referencję biblijną do tej doktryny o prymacie biskupa Rzymu czy o pozycji papieża jako głowy Kościoła rzymskokatolickiego. Powiedział coś takiego, gdy przyszedł w okolice Cezarei Filipowej: za kogo ludzie mnie uważają? No i odpowiadają mu uczniowie, że jedni cię uważają za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza albo za Jeremiasza lub innego z proroków. W takim razie za kogo wy mnie uważać? Odpowiedział mu Szymon Piotr: ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I przyznam się, że jak czytamy ten fragment, no to wygląda na to, że na Piotrze, tak, zostanie coś zbudowane. Ale jeżeli byśmy fragmentami się tylko posługiwali, no to jesteśmy w dużym zagrożeniu. Musimy zawsze interpretować słowo słowem i nie czas i miejsce tutaj, żeby dokonywać tej głębokiej analizy, ale w kontekście innych fragmentów wiemy, że skałą, na której budujemy, jest Jezus Chrystus. Natomiast to, co miał szczególnego Piotr, to miał objawienie o Jezusie Chrystusie, nie pochodzące od jakiegoś człowieka, to nie było ludzkie nauczanie, ale dostał to zrozumienie bezpośrednio od Ojca, kim jest Jezus Chrystus. Jezus mówi, że na objawieniu o mnie zbuduje swój Kościół, zbuduje zgromadzenie wywołanych swoich, bo Kościół to też jest pojęcie nasze, prawda? Ta eklezja to jest po prostu zgromadzenie wybranych osób. Więc jeżeli już mówimy jeszcze o Piotrze, to tylko w pierwszym kościele Piotr nie był uważany za skałę, tylko za jeden z ważnych filarów Kościoła, tak jak to Paweł napisał w liście do Galacjan, że spotkał się z Jakubem, właśnie z Kefasem, czyli z Piotrem i z Janem, którzy są uważani za filary, za ważne elementy budowli, ale nie te, na których opieramy całą budowlę. I Piotr napisał w jednym ze swoich listów, w pierwszym liście, takie słowa. Gdyżeście zakosztowali, że dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako żywe kamienie, tu właśnie jest problem, że wyróżnienia na w tym kolorze nie są widoczne, na czerwono w tym świetle. Więc musicie zerkać do Biblii ewentualnie, a ja muszę sobie z pamięci to otworzyć. Jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie. Oto kładę na Syjanie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, są rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Bo możemy na czymś innym budować, tak? Pan Jezus powiedział w pewnej przypowieści o słuchaniu Jego słów, że można budować bez kamienia narożnego, bez szukania fundamentu, tak powierzchownie. I kwestia tylko czasu, że to wszystko się rozwali. Ale jeżeli traktujemy na serio Jego poselstwo, ja coś zrobiłem, tak? A, sorry, bo tu mam też taki przycisk. Jeżeli traktujemy na serio Jego poselstwo, to powinniśmy włożyć pewien wysiłek, żeby znaleźć rzeczywiście oparcie. Kamień narożny to jest kamień, który my mamy technologię budowania pod tytułem wykopać dziurę, zalać fundament i budować coś na tym fundamencie. Ale u nich metodą na budowanie było szukanie takiej gotowej skały. To jest teren górzysty, skalisty, Judea to jest w ogóle wyżynny teren. Więc szukanie jakiegoś punktu oparcia w tym gruncie. Zresztą w naszych warunkach jest też tak, że my prowadzimy jakieś badania geologiczne, bo żeby się nie okazało, że budujemy, ale za chwilę nam to zmyje, na przykład deszcz. Więc w naszych warunkach to inaczej wygląda, ale w tamtych warunkach szukano po prostu kamienia, na którym można by było jako fragment większej skały budować. Kamień narożny, czyli węgielny, czyli narożny, tak jak mówimy czasami, że za węgła ktoś rzucił coś, to znaczy, że za rogu. Ten węgielny jest dla nas dzisiaj bardziej takim obrazem symbolicznym. Ja tutaj wycofałem ten slajd, bo nam się poprzednim tym czasu nie starczyło, ale miałem takie zdjęcie Edwarda Gierka, który w latach koniec lat 70. przyjechał do naszego miasta i wmurował kamień węgielny pod budowę osiedla. Słuchajcie, ten osiedle stoi. Dzisiaj połowa miasta mieszka na tym osiedlu dzięki temu, że jest kamień węgielny. Tak myślicie? Myślę, że ten kamień można spokojnie wyjąć, bo on jest wmurowany w ściany jednego z budynków i nic się nie stanie, prawda? To jest pewna tylko symbolika i tak dzisiaj to postrzegamy, że możemy tych kamieni węgielnych wmurowywać, ale to dla konstrukcji budowli nie ma żadnego znaczenia. Ale w tej wypowiedzi Pana Jezusa chodzi konkretnie o to, że musisz znaleźć skałę, na której można się oprzeć. I problem z tą skałą jest tak, że ona może wystawać czasami z ziemi i budowniczy widzi, ale może nią wzgardzić. Mało tego, ona może mu przeszkadzać. Jeżeli idziesz w swoim życiu przez jakąś drogą, to jak ci coś wystaje, tutaj jeździliśmy rowerami po lesie, na przykład korzenie, które wystają z drzew na tej ścieżce, no bardzo przeszkadzają. Trzeba je omijać, bo można się wywrócić, przewrócić. Idąc i cokolwiek z ziemi wystaje, to może być dla ciebie czymś wartościowym, ale może być po prostu przeszkodą. Więc Boże Słowo mówi, że Chrystus jest albo kamieniem potknięcia, albo kamieniem narożnym, kamieniem węgielnym, na którym można coś zbudować. I innej opcji nie ma, albo tak, albo siak, bo z Bogiem możemy znaleźć o Bogu wspólne zdanie z każdym człowiekiem, różnego wyznania. Ale o Jezusie Chrystusie to pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, my jeszcze jesteśmy w stanie powiedzieć. Encyklopedia mówi to, katechizm mówi to. A dobra, a ty za kogo uważasz mnie? Pytanie, za kogo ty Jezusa Chrystusa uważasz? To jest fundamentalne pytanie. Jeżeli sobie na to człowiek nie udzieli odpowiedzi, to nie może niczego trwałego zbudować. I Bóg tak uczynił, że chce zamieszkać. Gdzieś wcześniej był jakiś obraz domu Bożego, jakim była świątynia, która dzisiaj nie istnieje. I nie ma żadnego, chociaż my na nowo próbujemy odtwarzać w jakichś świętych miejscach szczególne budowle, w których jakoby Bóg ma przebywać, ale On nie szuka takich miejsc. On chce, żeby zbudowane było coś z nas samych, z nas jako ludzi. Więc jako kamienie żywe powinniśmy się budować. Z jednej strony Jezus Chrystus mówi, że zbuduje, ale no jak zebrał nas społeczność zwołanych, czyli w Kościół, to jak on to zbuduje? No my mamy się, Piotr napisał, że mamy się budować. Jeżeli ktoś był w Kościele takim, w którym ludzie na serio Jezusa Chrystusa traktują, a jednocześnie są tak różni od siebie, widzimy, jak wielką trudnością jest zbudować się w coś. I metody na budowanie, no ludzie wymyślają różne. Myślę, że one po części mają zastosowanie również w grupach religijnych. Na przykład bardzo popularne ostatnio są gabiony. To są takie stalowe konstrukcje, w które się wsypuje kamienie. Tu widziałem w okolicy też, ludzie ogrodzenia robią z tego. Fajnie to wygląda, no taka moda jest na to. I te kamienie są ze sobą. One nie leżą jak tamta kupa gdzieś na polu, tylko tworzą jakąś konstrukcję, jakąś strukturę. Możesz dom zbudować nawet z tego. Pewnie dosyć trwałe te stalowe konstrukcje, one są dobrze ze sobą połączone, zespawane, pewnie ze stali nierdzewne, więc tworzą ładne takie ogrodzenia na przykład, czy mur tutaj. Tylko co trzyma te kamienie ze sobą? No niewątpliwie ta zewnętrzna struktura, jeżeli byśmy mieli to przyrównać do jako metaforę czegoś, jako obraz czegoś, no to na pewno jakaś silna zewnętrzna struktura przyłożona do grupy ludzi może zrobić z nich coś, tak? Może być silny przywódca, nawet myślę, że w kościołach marzymy o tym, żeby to był taki ktoś, kto no, zrobi porządek, taki guru jakiś, taki mąż namaszczony, żeby to wszystko trzymać w całości. W takich świeckich strukturach dyktatury są charakterystycznym takim przykładem tego. Były różne dyktatury, my żyliśmy też w jakimś systemie, gdzie dopóki dyktatura istniała, dopóki ludzie byli ze sobą, ale jak dyktatura upadła, to się wszystko rozsypało. Teraz w tych krajach muzułmańskich widzimy te rewolucje, które się dokonują. Dokładnie to samo. Dyktator został usunięty i z tych kamieni co? Trudno coś poskładać. Rozsypało się to wszystko na boki. Więc może tak łączymy, ale częściej może, żeby ludzi połączyć ze sobą, jako żywe kamienie, to używa się jakiegoś spoiwa. Czegoś, co by nas połączyło ze sobą. Nie wiem, macie w jakimś otoczeniu, w swoim otoczeniu kogoś, z kim utrzymujecie kontakt? Na ile on jest bliski? Najczęściej cenimy sobie pewną niezależność i wolimy się trzymać na dystans, więc próbujemy włożyć pomiędzy nas coś, co jest dla nas wspólne, no nie wiem, hobby, zainteresowania, może wykształcenie, może stan majątności, może dzieci dla nas w pewnym wieku jest tym, co nas łączy z innymi, bo ja mam w tym samym wieku, oni też mają w tym samym wieku i się jakoś tam rozumiemy, ale wiadomo, że to są bardzo powierzchowne relacje i one są do momentu, dopóki te spoiwo istnieje. Ale takim bardzo popularnym też spoiwem jest wspólny wróg. Najlepiej się ludzi łączy, jeżeli się da im wspólnego wroga. W Kościele też to dobrze się sprawdza. Jeżeli obierzemy jakiegoś no, lidera, który nam przeszkadza, nie pasuje i mi nie pasuje, i bratu nie pasuje, i tej siostrze nie pasuje, no to jesteśmy razem. no i będziemy teraz tworzyć nową rzeczywistość. To nic nowego jest. Tacy jesteśmy jako ludzie, powinniśmy się jakby też zdystansować do tego, bo w pewnych sytuacjach to nawet jest dobre. Zobaczcie, jak głosujemy na wyborach, że najczęściej my nie głosujemy za kimś, tylko my, głosując za kimś, głosujemy przeciwko komuś. Jeżeli obecny rząd uzyskał no, możliwość sprawowania władzy, to pytanie, czy aż tak bardzo miał takie duże poparcie? Nie, po prostu tamci znudzili się. Czy mieli zbyt dużo wrogów, tak? Może coś w tym stylu. Ale zobaczcie, w Bożym Słowie jest taka sytuacja z naszym Panem Jezusem Chrystusem, że Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił, kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. I stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi, poprzednio bowiem byli sobie wrogami. Ktoś, kto nawet jest wrog, to czasami jak się obserwuje jakieś takie sojusze międzyludzkie, to myślisz, co tego człowieka z tamtym łączy? Co oni mają? Mają wspólnego wroga. Więc konsolidujemy się z tego tytułu, że jest jakieś zagrożenie. I to nie jest nic nienormalnego. Tutaj w Dziejach Apostolskich jeszcze fragment. Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się społem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś i kto? Herod i Poncjusz Piłat z poganami, plemionami izraelskimi. Zobaczcie, jaka koalicja ciekawa. Oni normalnie ze sobą pewnie nie mogliby koegzystować, nawet byliby dla siebie wrogami. Ale że przeciwko Chrystusowi zawiązała się koalicja. Jest jakaś relacja, ale te relacje, tego typu relacje, one są po prostu niedoskonałe. One trwają tylko do pewnego czasu. Bóg na pewno chce osiągnąć coś więcej w naszym życiu. I Piotr mówi, że jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. Jeżeli popatrzymy na kamienie, takie jakieś gdzieś polne, to cechą charakterystyczną kamieni takich znalezionych jest to, że one mają pewien rodzaj takiej obłości, prawda? One nie są takie zupełnie odcięte z jakiegoś fragmentu skały, no chyba, że niedawno, ale jeżeli przez dłuższy czas gdzieś tam leżały, czynniki atmosferyczne działały, może się gdzieś tam toczyły, to doznają takiej obłości. To też jest takie charakterystyczne dla naszego życia, że my jako ludzie, na przykład w początkowym okresie swojego życia, to my jesteśmy bardzo zasadniczy, pryncypialni, my po prostu dla ideałów się poświęcamy, jesteśmy tacy kostropaci, przeciwko wszystkiemu występujemy, o wszystko zahaczamy, wszystko nam nie pasuje, ale przyjdąc przez życie, czy tocząc się przez życie jak kamień, doznajemy takiej no, obłości, jesteśmy bardziej tacy elastyczni, umiejętni, potrafimy się jakoś dostosować do sytuacji. Wszystko po to, żeby po prostu nie doznać jakiegoś życiowego zranienia. Stajemy się tacy obli. Nawet jak nas ktoś rzuci, gdzieś to my się jakoś tak potoczymy, że to się mówi, na cztery łapy spadniesz. Więc jest jakaś taka obłość i przyznacie, że w relacjach międzyludzkich, jak spotykamy się ze sobą, to chcemy być mili, ale chcemy zachować jakiś dystans. Jeszcze tylko wrócę do tego zdjęcia, bo dobrym też takim spoiwem, tylko krótkotrwałym, to może 24 godziny trwa, czy alkohol jest na przykład. Bardzo dobrze ludzi integruje ze sobą. Wtedy ludzie się robią tacy luźniejsi, tacy się robią, mniej tacy sztywni, bardziej się dopasowują do innych. Ja już nie mówię o tym, że czasami za bardzo, ale wypróbowana metoda w relacjach międzyludzkich to wprowadzenie jakiegoś czynnika rozluźniającego i wtedy człowiek lepiej się dostosowuje, ale Bóg tego nie używa. Bóg chce, żebyśmy my w relacjach ze sobą osiągnęli ten poziom połączeń, czy ten rodzaj połączeń, który nic nie posiada pomiędzy. On nie jest zewnętrznym spoiwem, on jest wolą wewnętrzną do tego, żeby być drugim człowiekiem. I to się nazywa miłość. Jan napisał w swojej Ewangelii, zapisał mowę Pana Jezusa, czy modlitwę do Ojca, tą taką przed swoją męką. Pan Jezus modlił się w ten sposób, że nie tylko za nimi proszę, czyli za swoimi uczniami, ale również za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno. Jak my jedno jesteśmy, jak my, tak i oni. Pytanie, jaka jest jedność w Bogu między Ojcem, Synem i Duchem Świętym? To jest po prostu doskonała miłość. Mimo tego, że tam wzajemnie się wywyższają, to ludzie tego nie rozumieją, bo myślą, że to są trzy osoby. A to jest po prostu ta jedność, która pośród nas nie występuje, której namiastką jest ewentualnie może jedność małżeńska, którą Bóg zamierzył dla człowieka, bo stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Więc w tym sensie tam możemy zobaczyć to coś, ale Bóg ma w sobie doskonałą jedność, Ojciec z Synem, Jezus z swoim Ojcem i chce, żeby oni byli jacy w jedności doskonali. Ale to słowo doskonałe jest niedoskonałe w tym sensie, że my go dzisiaj inaczej rozumiemy. Doskonałość postrzegamy jako perfekcyjne, jako rzecz perfekcyjną, beznaganną, bez braków żadnych. Tak to widzimy i to też ma takie znaczenie. Ale lepiej pasuje do opisów pewnych fragmentów w Bożym Słowie słowo dojrzałość, bo to jest to samo słowo, że osiągasz dojrzałość. Tak klasycznym przykładem może być roślina, no drzewo na przykład, które kiedy osiągnie dojrzałość, nie musi być ładne, ale będzie dojrzałe. I kiedy dla nas jest wyznaczona przez Boga osiągnięcie dojrzałości, to nie znaczy, że jakiś poziom perfekcyjności. Bóg tego od nas nie oczekuje. On chce, żebyśmy byli dojrzali. W jaki sposób możemy być w miłości dojrzali? Jaki sposób jesteśmy niedojrzali w miłości? Niedojrzałość w miłości to to, że my nazywamy miłością coś, co jest zaspokojeniem naszych pragnień, a dojrzałością jest to, że możemy dawać bez oczekiwania, wolą swoją. Pan Jezus dał jako przykazanie swoim uczniom jedno przykazanie, aby siebie miłowali, jak ja was umiłowałem. Czyli nie dał im zdolności takiej spoza nich do tego, żeby siebie miłowali, tylko dał przykład siebie, jak ja. Jeżeli jesteśmy już jako ludzie dorośli w stanie na przykład poświęcić się swoim dzieciom, współmałżonkowi, to świadczy, że osiągnęliśmy doskonałość, tak? Ale tak de facto osiągnęliśmy po prostu dojrzałość. Jesteśmy w stanie to zrealizować. Jezus tutaj prosi Ojca o to, żeby oni mogli osiągnąć dojrzałość w jedności. Czy takie, to jest akurat zdjęcie takiego innej budowli, jakiejś azteckiej, chyba tam indiańskiej. Do dzisiaj się ludzie zastanawiają, jak oni mogli wykonać te budowle z tych bloków chyba granitowych, bo to nawet nie jest piaskowiec, z tak precyzyjną obróbką powierzchni, żeby połączyć ze sobą i nie było żadnych szczelin w tym. Nieprawdopodobne, ale to może lepiej nawet obrazuje tą budowlę, którą Bóg chce osiągnąć, bo kamienie są różnej wielkości, różnego kształtu. Istotne są połączenia, jakie występują pomiędzy nimi. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy, a nad to wszystko przyobleczcie się, no i tutaj jest przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, czy dojrzałość, jest tym sposobem łączenia, połączeń, który świadczy o dojrzałości. Więc jak popatrzymy na te kamienie z bliska, jak one są ze sobą połączone, to zadajemy sobie pytanie, no, czy nie można by było tego inaczej? Życie jest takie po prostu wielobarwne, takie nieprzewidywalne, takie sytuacje są, gdzie nie da się tego według jakiegoś wzorca, jakiegoś schematu uczynić. Jedyne, co pozostaje, to jest improwizacja w każdej sytuacji na nowo. Jakaś wola do tego, żeby być z drugim. Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. A w hymnie o miłości Paweł napisał: wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Jak wszystko, to wszystko. Jaka jest różnica między takim połączeniem a takim? W tym połączeniu można doświadczyć tego, czego Bóg doświadczył w relacji z nami. Jezus przyszedł bez mechanizmów obronnych w stosunku do nas. Mało tego, zebrał sobie z grupy przypadkowych, tak myślimy, że przypadkowych, bo jak się przyglądamy, kim oni byli, no nie byli kimś szczególnym, jakąś grupę kamieni i zaczął coś z nimi budować. Mało tego, wziął jeszcze do tej ekipy kogoś, kto go miał zdradzić. No to jest, wiecie, w relacjach międzyludzkich się eliminuje takie stany zagrożeń. To się temu zapobiega wcześniej. Wszystkie systemy polityczne, które stworzyły silne struktury sprawowania władzy, one oparte były na eliminowaniu wrogich sił. No wiadomo, to jest świecki system, ale w kościelnych, w religijnych też to spotykamy. Przyjmijcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was. Więc co ciekawe, miłość nie występuje w wykazie darów Ducha Świętego, tylko jako owoc Ducha. Więc wszystkie inne rzeczy mógłbyś dostać z zewnątrz, ale miłość oczekuje się od ciebie, że ty ją po prostu zamanifestujesz w swoim życiu, że ty się zdecydujesz na to, żeby ją okazać. I co jest podstawą do tego? Jest objawienie o Jezusie Chrystusie. Bo ono pokazuje, że On ciebie przyjął, to ty zrób tak samo. Tam nie ma zewnętrznego spoiwa, tylko jest przykład do tego, żebyś z siebie wygenerował zdolność do akceptowania i przyjmowania innych. To jest trudne. Tego się trzeba uczyć, ale ponieważ jesteśmy w procesie osiągania dojrzałości, więc wszystko przed nami. I pamiętam początki swoje w kościele, to tworzyliśmy taką grupę w pewnej miejscowości. To, co mnie w tej mojej wierze najbardziej tak jakby zniechęcało, no to ludzie, z którymi muszę być. No jeszcze ten to rozumiem, no nie? I tamten, bo zawsze masz jakąś bliską grupę, z którymi się dobrze tam, no, rówieśnicy, kształcenie, status społeczny, nie wiem. Ale trafiają ludzie, no po prostu. Przecież ja ich tam nie zapisywałem, chociaż niektórzy uważają, że się ktoś kogoś do czegoś zapisuje. Pamiętam jeszcze taką historię, jak moi rodzice żyli i mieszkaliśmy, po drugiej stronie ulicy mieszkała taka kobieta, która też, starsza niewiasta, która się nawróciła i tak się złożyło, że wspólnie też chrzest przyjmowaliśmy wodny. Pamiętam któregoś razu, chociaż rodzice wiedzieli o tym, że się zdecydowałem na chrzest, ale pewnego razu tam mama stoi przy oknie i zawsze z tatą rozmawiali o jakichś osobach, które zobaczyli przez okno, bo na parterze mieszkali, więc ona szła po drugiej stronie ulicy i mama chyba do taty mówi: ty wiesz? A ta tam, jakoś się wymienili, poszła się kąpać. Co miało na myśli to, że dała się ochrzcić, tak? Jakby.
A ja
słysząc to mówię: Boże, żeby oni się tylko nie dowiedzieli, że ona się ze mną kąpała. Rozumiesz, że nie chcesz, żeby cię z kimś utożsamiali, no nie? Na przykład pytanie: a kto tam u was jest? No u was jeszcze społeczność jest dosyć duża, to jeszcze kogoś tam znajdziesz, no nie? Takiego, którym można się tam gdzieś pochwalić. No ale jak są małe społeczności, to naprawdę czasami to przyznanie się, że jesteś z tymi ludźmi, to jest naprawdę obciach. Tak po ludzku, no nie? Ja mówię tu szczerze i to nikomu nie chcę ubliżać w niczym, bo ktoś powie: no ale ja z tobą na przykład nie widzę tutaj, no dla mnie to jest opcja. Okej, tylko mówimy otwarcie i szczerze i to tak wygląda, że najtrudniej jest się zaakceptować. I my się w tej obłości swojej tak próbujemy z takimi podobnymi jakoś spasować, ale tam, gdzie po prostu nas uwiera, to próbujemy się zdystansować do tego. Ale jakby Bóg nie rezygnuje i w Jezusie Chrystusie dał przykład. Jeżeli się przyjrzymy tym relacjom, w których był Pan Jezus, to On od żadnej jakby nie uciekał. On nawet od swoich wrogów nie uciekał, tylko prost im mówił, wchodził w interakcję z nim. Więc Jan napisał, że kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Słuchajcie, Kościół to jest unikalna organizacja, w której ludzie muszą wejść tak bliską relację ze sobą, żeby doświadczyć realności Boga. Na przykład, co jest realnością Boga? Podstawowa ludzka potrzeba, doświadczenie przebaczenia. Jeżeli ty nie wchodzisz w relacje, w których ktoś cię skrzywdzi, zrani, może zawiedzie cię kompletnie, to nie będziesz miał komu co wybaczać. Ja też wszystkim w Afryce, w Ameryce Południowej wybaczam ich winy, nawet im współczuję. Jest to naprawdę... Mam taką umiejętność, mam taką zdolność. Gorzej jest, jeżeli jesteś z kimś bardzo blisko. Im jesteś bliżej, tym... Czyli jeżeli kogoś widzisz, to wtedy się sprawdza, czy ty Boga miłujesz, którego nie widzisz. Może klasycznym właśnie, klasyczną relacją obrazującą też po części, w nieumiejętny sposób, ale naszą relację, jaką Bóg ma w sobie, to jest właśnie małżeństwo. Zobaczcie, faryzeusze zadali Panu Jezusowi swego czasu takie pytanie, które... Jak czytamy je, nie bardzo je rozumiemy. Ja też go nie rozumiałem. Ktoś tam w jakimś nauczaniu trochę wyjaśnił, o co chodzi. Przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? Co to za pytanie? O co w nim chodzi? To jest, czy wolno odprawić żonę dla jakiejkolwiek przyczyny? To jest pochodna takiego prawa mojżeszowego. Pan Jezus później wyjaśnia, że tak od początku nie było, że Mojżesz ze względu na zatwardziałość waszego serca wam to na to zezwolił, ale oni się powoływali na jeden fragment z prawa mojżeszowego, który mówił, że jeśli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, czyli no po prostu będzie ją widział, obejrzy, no wcześniej nie oglądał, tak? Później pojął i ogląda i tak patrzy, jak ten w tych sami swoi, tak? Jak się tak napatrzył, to tak ją znienawidził wtedy dopiero. A normalnie to nie mógł inaczej. Więc gdy odkrył w niej coś odrażającego, bo prawda jest taka, że im dłużej się komuś przyglądasz, jest nieuniknioną rzeczą, że zobaczysz rzecz odrażającą. I nie tyle, że ona jest odrażająca, tylko przez długotrwałe przypatrywanie się temu, ona cię zacznie tak mierzić, tak cię gryźć, że ona stanie się dla ciebie obrzydliwa i odrażająca. To jest w każdym z nas. Im dłużej jesteś w czyjejś relacji, ja się często łapię na tym, no czemu mnie to tak drażni w kimś. Coś. Z jakiego powodu? Tak szczerze mówiąc, właśnie to jest taka świecka sentencja na temat miłości, że miłość to nie taka, która wytrzymuje lata rozłąki, że ktoś wyjechał do Ameryki i przez 20 lat nie widział swojej żony, ale małżeństwo przetrwało, bo taka wielka miłość. Tak, jak ktoś jest w Ameryce, to znosi pewne niedogodności tego, że nie jest żoną, ale po prostu jej nie widzi. To też jest zysk czasami. Ale taka, która wytrzymuje lata bycia razem ze sobą, więc im dłużej, im bliżej jesteś z kimś, tym lepiej objawia się to, czy ty jesteś w stanie tego kogoś znieść. I normalną rzeczą jest, że my się przypatrując komuś, bo chodzi o ten element patrzenia na kogoś. Jeżeli ty patrzysz, teraz jak wy patrzycie na mnie, ja was tylko tak o tu spojrzę, tam spojrzę, wszyscy jesteście fajni. Ale wy na mnie cały czas patrzycie i przez te 40 minut, które mi pozwolił pastor, mówić, ale drugi raz pozwolił więcej. Dlatego rozwijam się teraz. To na pewno znajdziecie coś odrażającego. Coś niepasującego wam. Ja jestem na urlopie, więc no nie mam garnituru ze sobą, to musicie mi wybaczyć. Też, ale pierwszy raz mnie widzicie, więc, ale na przykład Janusz, prawda? I ile razy on musi to z przodu... Tak? Wychodzić i trzeba go oglądać, no nie? I z każdej strony. Kiedyś ktoś powiedział, przed wielu laty słuchałem kazania jakiegoś biskupa kościoła reformowanego, on już chyba nie żyje. Wtedy jeszcze początki swojego nawrócenia podsłuchiwałem takie audycje radiowe i on powiedział coś takiego w jednym z kazań, że irytujący bliźni został ci dany po to, żebyś zobaczył samego siebie. To jest to, co tutaj Pan Jezus mówi. Jeżeli coś cię drażni w człowieku, od tego momentu zacząłem tak jakby siebie badać, jak mnie coś denerwuje w ludziach, mówię, to we mnie jest. Jest. Na przykład ja dużo mówię i denerwują mnie ludzie, którzy dużo mówią. Znaczy mówię na kazanie za dużo. To czasami nic nie mówię. To żona wtedy na to narzeka, że nic nie mówię. Ale jeżeli jest coś takiego, co porusza cię jakoś innym, to być może, że jest w tobie to. Widzisz coś suchego wokół, prawda? A nie widzisz belki w swoim. Więc słuchajcie, to jest łaska od Boga, bo patrząc w lustro, ty patrzysz, a tej belki nie widzisz, no nie? Ale patrząc na brata, widzisz zwierciadło. Jeżeli jesteś w bliskich relacjach, to możesz zobaczyć, tak, on jest wredny, ale ja jak jestem wredny? On ma to coś, ale ja ile tego mam w sobie? To jest historia z pierwszej księgi Mojżeszowej, stąd wzięło się określenie cham, że ktoś jest chamem. Kto jest chamem? Ten, kto zobaczył nagość swojego bliźniego i poszedł i opowiedział innym. Bo prawda jest taka, że wszyscy mamy w sobie tak zwaną haniebną nagość. Jest coś w nas takiego, takie niedopracowane jakieś takie coś. Coś, co trzeba by było zmienić, czego my sami nie jesteśmy zadowoleni i inni też nie muszą być zadowoleni. To nie jest to, że ty masz, wiesz, w 100% to zaakceptować. Ale widzisz i teraz co z tym zrobisz? Bo miłość przykrywa występek. Miłość po prostu... I tego się uczysz. Tego nikt normalnie w sobie sam nie posiada. Ale patrząc na Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus powiedział, że On swój Kościół zbuduje na objawieniu o sobie. Na tej skale zbuduję moją społeczność zwołanych. Co to za skała jest? To jest objawienie Jezusie Chrystusie. Większość z nas się zatrzymuje na objawieniu pod tytułem Jezus Chrystus, mój osobisty Zbawiciel. I to możemy powiedzieć. Ale co On... Czego on nauczał, do czego zachęcał? On zachęcał do wchodzenia w jego społeczności, w bliskie relacje, w których nie występują jakieś zewnętrzne elementy połączeń, ale jest po prostu wola twoja, żeby być. Najczęściej w naszych społecznościach stawiamy na poznanie, bo poznanie ma znaczenie, ale Paweł w jednym z listów napisał a propos tam spożywania posiłku. Wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Ale co? Poznanie nadyma. Natomiast tym, co buduje, coś, co pozwoli coś stworzyć sensownego. Na przykład spotykamy się w grupie i ktoś swoim poznaniem siedzieli, no to inni nie mają tego poznania, to wiele się tym nie zbuduje, ale jeżeli są ludzie, którzy mają wolę do tego, żeby być ze sobą, wszystko może zrobić. Wszystko da się załatwić. Miłość buduje, jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Ja wiem, że jest nam ciężko. Czasami jest w relacjach bardzo ciężko. Pierwsza Księga Królewska opisuje świątynię, którą budowano, że ona była z kamieni gotowych, że przyciosanych już w kamieniołomach. Nie obrabiano kamieni na miejscu budowy, tylko tam, gdzie wyciosywano te kamienie z kamieniołomu, tam były obrabiane. Tak, że w czasie budowy w świątyni nie było słychać w niej młotów czy siekier, w ogóle żadnego narzędzia żelaznego. To Paweł naucza swoich listach wielokrotnie, żeby krzyk, złorzeczenie, żeby były usunięte spośród was, żeby nie było mowy, żeby nie było wrogości, żeby nie było tych zgrzytów, a one no niestety istnieją. Tylko Bożą wolą jest, żeby się z tym uporał. I już samo miejsce w Kościele nie jest to ten moment, w którym ty oczywiście się z drugim człowiekiem będziesz docierał. Może nawet to i potrzebne, bo będzie możliwość, będzie okazja do wybaczenia sobie. Ale miejsce do przyciosania to jest po prostu relacja z Chrystusem. Idziesz do Niego, idziesz pod Jego krzyż, widzisz, że no, On cię przyjął. No, robisz wysiłek, żeby też przyjąć drugiego, żeby jakoś Jemu to zawierzyć. I powiem, to jest bolesne. Chrystus, kiedy modlił się do swojego Ojca, to krwawy pot wystąpił na Jego czole, bo On się wzdrygał przed tym, bo On musiał wziąć konsekwencje życia innych osób na siebie. I to nie było tak, że On się tam po prostu dzielił z innymi tym, tylko On to Ojcu wypowiedział. I Ojciec go sformatował, Ojciec go przygotował, Ojciec go uzdolnił do tego, żeby dokończył tego dzieła. W tej, tu tak nie widać tego, ale w tym tunelu, jak wejdzie się na sam dół, to tam zobaczymy, przewodnik pokazuje taki 300-tonowy fragment skalny. Nie wiadomo, jak go tam dostarczono, ale on tam jest. On może lepiej obrazuje to, że na nim są wsparte te mniejsze kamienie, które idą w górę. I w liście do Efezjan w 2 rozdziale od 20 do 22 wersetu w przekładzie Biblii Poznańskiej jest tak zapisane. Zbudowani jesteście na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim cała budowla zespolona rozrasta się w świętą Panu świątynię, aby przez Ducha przygotować mieszkanie Boga. To jest świątynia, w której Bóg chciałby zamieszkać i w którym Jego zamysłem jest przebywać pośród swojego ludu. I tak jest. I myślę, że Jezus na swój sposób przy naszej całej niedoskonałości, my to byśmy inaczej zbudowali, innego spoiwa byśmy użyli, nawet inaczej byśmy kamienie obrabiali, ale On traktuje nas jako kamienie żywe. Z jednej strony wpływa na nasze życie, ale z drugiej strony oczekuje, że w wolnej woli dokonamy dostosowania. I nie chce wkładać czegoś, a nawet jeżeli to coś jest pomiędzy kamieniami, no to na jakiś czas On chce, żeby ostatecznie połączenie było dojrzałe. Żebyśmy w jedności osiągnęli dojrzałość. Dojrzałość to jest po prostu to, że masz gotowość do tego, żeby być z każdym i w każdych warunkach, dlatego że to jest Bożą wolą. Po ludzku inaczej byśmy to zorganizowali. Tu miałem taki slajd, który wycofałem, bo dzisiaj się buduje z Siporexu. Większość z gazobetonu, większość budynków to jest takie wymieszanie składników różnych i uformowanie ich jako gotowych. Szybciej się buduje, łatwiej się buduje, ale Bóg daje nam tą możliwość, żebyśmy znosili siebie nawzajem, żebyśmy okazywali cierpliwość sobie, tak jak On okazał nam, abyśmy zostali zranieni, aby móc też przebaczyć, aby doświadczyć się tej realności Jego obecności w naszym życiu, że jedyne, co ci pozostaje, na czym możesz polegać, to jest On sam. On przeniesie każde obciążenie. Wstańmy może na koniec, pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za to, że odnalazłeś nas. Panie, że Ty nas przygarnąłeś do swojej społeczności, do swojego zgromadzenia wybranych. Dziękujemy Ci, że możemy być częścią tej społeczności. Dziękuję Ci za tą społeczność. Panie, za to, że Ty budujesz. Przy całej naszej ułomności jako ludzi Ty z niczego nie rezygnujesz. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam narzędzia do tego. Dałeś swój własny przykład. Dałeś nam swoje odpuszczenie naszych długów, abyśmy my mogli wypuszczać na wolność swoich dłużników. Panie, abyśmy mogli realnie doświadczać tego, co to jest Twoja łaska. Panie, dziękuję Ci, że nie jesteśmy oparci na swojej sprawiedliwości, ale że możemy stać, trwać i wzrastać w Twojej łasce. Panie, my jeszcze nie poznaliśmy, jak powinniśmy poznać. Panie, my staramy się, ale bez praktyki, bez doświadczania tego w widoczny sposób rzeczy niewidocznych, duchowych. Panie, nie osiągniemy tej dojrzałości, którą Ty, Panie, chcesz widzieć w każdym z nas i w Twojej społeczności. Panie, uwielbij się tutaj, w tym miejscu, w tym zgromadzeniu. Weź sobie, Panie, chwałę i zamieszkaj pośród tego ludu. Amen.